Panie profesorze, Bankowa Komisja Śledcza czeka teraz na ekspertyzy prawne przed powołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jaki jest Pana komentarz? Bo w Pana przypadku nie było takich ekspertyz, potem przed sądem wiadomo, jakie były wyniki. Czy posłowie poszli po rozum do głowy? Czy...
Panie, przede wszystkim na tą sprawę trzeba warto spojrzeć z szerszego i takiego konstytucyjnego punktu widzenia, a nie tylko jednostkowego. Tu naprawdę chodzi o rzeczy zasadnicze. Po pierwsze, dla każdego obywatela powinna być rzeczą bardzo ważną, że wznawia się posiedzenie, działalność komisji w obliczu bardzo poważnych wątpliwości, czy wznowienie działalności komisji nie jest nadal naruszeniem już orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które już jest. I to było orzeczenie o charakterze przełomowym, tak określił to między innymi prezes samego Trybunału, bo ono nie dotyczy, ono tylko wprost dotyczy komisji, ale w gruncie rzeczy dotyczy rzeczy zasadniczej. Ograniczenie władzy politycznej i ograniczenie sejmokracji, bo nie jest rzeczą naturalną, że łamiąc konstytucję, czy w każdym razie budząc wątpliwości konstytucyjnych, posłowie mogą organizować się w komisje, które zastępują pracę sądy, prokuratorów, katów od razu, bo przecież to się dzieje wszystko, bo można to obserwować. Przecież sejmokracja jest bardzo złym ustrojem. I to jest pierwsza rzecz, zupełnie zasadnicza. Jeżeli w obliczu bardzo poważnych wątpliwości konstytucyjnych się to wznawia. Na tym powstaje pytanie, jakimi zasadami, że jakimkolwiek kierował się marszałek, poprzedni i obecny. No poprzedni, to lubi się powoływać na zasady. Jakimi? No najważniejsza zasada, mi się wydaje, w państwie praworządnym, bronić praworządności. Sprawa druga, drugi skandal polega na tym, że jak widać zresztą, to było... Próbuje się wytworzyć obraz skandalu z niezwykle udanej i ważnej reformy, przekształcenia systemu bankowego. Wszyscy fachowcy uznali to za bardzo udane przekształcenie i Polska była przez Fundusz Walutowy, przez Bank Światowy stawiana jako przykład bardzo udanych reform w sektorze bankowym. U nas akurat koszty związane z przekształceniami w postaci różnych kryzysów były minimalne, o wiele mniejsze niż na Węgrzech, o wiele mniejsze niż w Czechach, czyli to jest próba zakłamywania naszej własnej historii. No jeżeli bohaterem, to jest tak, jak gdyby o historii w Polsce ostatnich kilkunastu lat pisali wyłącznie posłowie Pęk i jak się nazywa, to taki poseł stąd, Brzodak. To jest uprawianie, przepraszam Państwa bardzo, a gdzieś z połowy, tak, on z Warszawy chodzi, to jest tak, to ja wiem, potem gdzieś został wybierany. To proszę Państwa, to jest cyniczne zakłamywanie historii, to znaczy robienie z reformy, która była bardzo udana, która była powszechnie jest podkreślona przez fachowców, obrazu patologii, gdy tymczasem prawdziwą patologią, jak powiedziałem, to jest blokowanie odpolitycznienia przedsiębiorstw. I to teraz się czyni w stosunku do sektora, który się cieszy dużym zaufaniem społeczeństwa. Banki prywatne cieszą się bardzo dużym zaufaniem społeczeństwa. Już nie będę porównywać zaufania do banków do zaufania do niektórych innych instytucji. Włącznie z zaufaniem do instytucji, z których się wywodzą ci śledczy. I to jest drugi skandal. Trzeci skandal polega na tym, że część tych posłów łamie prawo. W praktyce, dlatego że się w ogóle nie trzymają ustawy i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I to widać. Oni są związani prawem, które łamią. Na przykład traktują świadków jako biegłych. To jest zupełnie. Zadają pytania, które są uwłaczające albo zawierają tezę w środku. Więc mamy potrójny skandal. I moim zdaniem jest rzeczą ważną, jaka będzie reakcja mediów. Na co liczą tacy skandaliści? Oni liczą na to, że będą głośni w mediach, że po prostu będzie się, media będą nadawały ich kawałki, ich fałszywe oskarżenia, ich przeinaczenia i że dzięki temu będą bardziej popularni i uzyskują i oni osobiście ich partia. No moim zdaniem nie można pozwolić na taki potrójny skandal.
Ale sam pomysł powoływania na świadków prezesów Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego, to jest bez precedensu w innych krajach. Jak pan może to skomentować?
Bez precedensu jest wszystkie, to trzy rzeczy są bez precedensu. Bez precedensu jest powoływanie ponowne Komisji Śledczej w obliczu bardzo ważnych wątpliwości konstytucyjnych. Bez precedensu nie znam cywilizowanego kraju, w którym z udanej reformy próbowano robić przedmiot, przedstawiać jako patologię przez wykorzystywanie narzędzia tego typu Komisja Śledcza. Przecież to nie jest zwykła komisja. To jest komisja, która właśnie próbuje zastępować wymiar sprawiedliwości. To jest wszystko. I nie znam krajów cywilizowanego, w którym próbowano by stawiać przed taką komisją szefów banku centralnego. No, każdy rozsądny wie, że jeżeli taki precedens powstanie, no to można łatwo operować mechanizmem nacisku czy szantażu i powiedzieć, prawda, no jeżeli nie zrobisz tego czy owego w polityce monetarnej przed wyborami, to my cię postawimy przed komisją śledczą albo teraz, albo po zakończeniu kadencji, więc pamiętaj, a pretekst może być każdy, jeżeli się na to pozwoli, że za mało, czystości się nie utrzymuje w budynku i tak dalej.
Bardzo ważna jedna informacja dotycząca przesłuchania pani
Grunkiewicz-Walc.
Komisja śledcza i marszałek Sejmu dysponują opinią prawną, która była zamówiona przed uchwaleniem tej drugiej uchwały, w której próbowano dokonać takiego zapisu, że można przesłuchiwać wszystkich poza tymi, którzy urzędują dzisiaj. I ta opinia prawna była jednoznaczna. Orzeczenie Trybunału mówi, że prezesów Narodowego Banku Polskiego nie można przesłuchiwać, jeśli urzędują, jak i zakończyli swoją kadencję. I dzisiaj przewodniczący Zawisza i Sejm, i ta komisja mówią, że zamawiamy jakieś nowe ekspertyzy, nie czytając orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, którym pisze wprost, nie czytając ekspertyz, które już Sejm dawno zamówił wcześniej, jeszcze nim to była druga uchwała.
Wydaje mi się, że przemilczając fakt, że takie ekspertyzy są. Gdyby opinia publiczna nie została. Rozumiem, że została, ale potem to zostało przemilczone. Przecież, proszę Państwa, tu oczywiście chodzi o to, o ochronę niezależności Banku Centralnego, ale chodzi także o ochronę Konstytucji. Bo w kraju, w którym rządzący nie liczą się z Konstytucją, nikt nie może spać spokojnie. To znaczy, że oni chcą mieć władzę nieograniczoną. Co to jest Konstytucja? To jest ograniczenie władzy politycznej. To jest podstawowy instrument ochrony obywateli przed agresywną władzą polityczną.
Od tej praworządności do fiskalizmu, bo o tym pan mówił w pierwszym miejscu, o tym dużym stosunku fiskalizmu w PKB. Jak go zmniejszać w takim razie, nieco bardziej szczegółowo, jak wystarczenie w kraju, które z
no, tylko jeżeli wiemy, że fiskalizm, czyli wysokie podatki w relacji do PKB biorą się z rozbuchanych wydatków, no to trzeba ograniczać wydatki i uproszczać podatki. Uproszczanie podatków może nam dać pewien efekt w postaci krzywy, efekt Laffera, to znaczy prostsze podatki mogą powodować, że będzie więcej dochodów podatkowych, ale w warunkach polskich to daleko nie wystarczy. No jeżeli ma się takie gigantyczne wydatki, teraz jakie wydatki? No na ten temat uprawia się często mitologię, mówiąc tak, zmniejszymy biurokrację. Nawiasem mówiąc, trzeba zacząć chronić urzędników w Polsce tak naprawdę. Bo to, że jak się mówi o tej biurokracji, no to trzeba brać pod uwagę przede wszystkim skomplikowane przepisy, ale to urzędnicy nie uchwalają tych przepisów. To się jest uchwalane przez większości sejmowe, a urzędnicy często padają ofiarą tych przepisów, prawda? Mają do czynienia z niejasnym prawem. Także nie dajcie zwalać tak. Prawdziwi winowajcy są gdzie indziej. I teraz zakończę. Proszę Państwa, wydatki socjalne są 6 razy chyba większe od wydatków na administrację. Także więc nawet gdybyśmy zlikwidowali państwo, czyli całą administrację, to i tak byłby problem. I teraz kolejny mit to jest taki, że wydatki socjalne są nienaruszalne, bo one służą biednym. To nieprawda. Bardzo duża część wydatków socjalnych w Polsce wcale nie idzie do biednych. Jakie mamy trzy? My mamy takie trzy systemy, które są odpowiedzialne za fakt, że mamy rozbuchane wydatki. Jeden to jest KRUS. To chyba nie trzeba komentarza, tak? Przywileje prawie niesłychane. Drugie to są renty dla osób niepełnosprawnych, inwalidzkich, które były bardzo nadużywane w przeszłości, teraz trochę mniej, ale w sumie my wydajemy, jesteśmy rekordzistą świata, jeżeli chodzi o odsetek dochodu narodowego wydawane na te cele. I to oczywiście powoduje, co, że składka ZUS-owska jest wysoka, a jak jest wysoka składka ZUS-owska, to wtedy podbija to koszty pracy i zmniejsza popyt pracobiorców na pracę. Trzecia to jest system wcześniejszych emerytur. Ponieważ tu chodzi o setki tysięcy miliony ludzi, to są wielkie sumy. I te trzy systemy w sumie są odpowiedzialne w największym stopniu za bardzo duże wydatki. Te bardzo duże wydatki prowadzą do wysokich podatków, szczególnie do wysokich składek, no hamują wzrost popytu na pracę. Czyli my mamy do czynienia z państwem socjalnym, które jest antyspołeczne. W dużej mierze w swoich skutkach, nie hasła. Hasła są zawsze piękne, ale skutki są opłakane.
Panie profesorze, co by powiedział pan tym osobom, które do tej pory, mówiąc Balcerowicz musi odejść, przypominając to hasło, wysuwają ten zarzut, że 80% polskich banków nie jest w polskich rękach, przez co Polska nie może prowadzić suwerennej polityki.
A to by jako art.
Co jest ponoć ewenementem w skali światowej?
Znaczy, po pierwsze nie jest, dlatego że to jest typowe dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które się reformowały. A zobaczcie, jak jest na Słowacji. Prawie 100. Czechy to samo. Węgry to samo. Nowa Zelandia. Wszystkie banki są australijskie. Teraz dlaczego? Dlatego, że w punkcie startu u nas, w naszej części Europy, nie było prawdziwych banków. Były urzędy do rozdawania pieniędzy, ale nie było możliwości nauczenia się prawdziwej bankowości, nie było wiedzy i kapitału. I w tej sytuacji były dwie strategie, jedna z dwóch strategii. Jedna to jest strategia środkowoeuropejska, znaczy nie odkładania prywatyzacji po to, żeby polityka nie zakorzeniła się w bankach, bo pamiętajcie Państwo, że własność państwowa, w tym własność państwowa w bankach jest narażona na wpływy polityki. Zresztą proszę zobaczyć, co się dzieje w BOŚ-u, czyli skarbnik PiS-u osadzony w BOŚ-u, albo co się dzieje w banku PKO BP. Od roku nie ma zarządu. No więc pomyślmy, co by w Polsce, co by się działo w Polsce, gdyby szczęśliwie minister Wąsacz nie miał odwagi cywilnej, żeby przyczyniać się do prywatyzacji banku. Więc to jest, czyli jeżeli się nie ma, jeżeli się podejmuje decyzję, nie, że trzeba to sprywatyzować, ale jednocześnie w punkcie startu nie ma wiedzy i kapitału, a przetargi są otwarte, no to wchodzą zagraniczni inwestorzy. No i tak było wszędzie. My dbaliśmy o to, żeby oni byli solidni i fachowi i z różnych krajów. I to nam się udało. My mamy solidne banki z różnych krajów, nie mamy tylko z jednego, bo i z Niemiec, ale i z Holandii, i z Portugalii, i ze Stanów Zjednoczonych. Jest duża różnorodność. I z Włoch. A jeżeli ktoś tego nie robi, to się dzieje. To ma system rosyjski. To znaczy taki, gdzie jest jeden gigantyczny bank państwowy, Sberbank, który dominuje i tam są drobniejsze banki prywatne. No, który system jest lepszy? Myślę, że to jest retoryczne pytanie. Więc ci ludzie, którzy chcą, oni po prostu, to jest kolejne fałszerstwo. Oni chcą, oni liczą na to, że ludzie będą emocjonalnie reagować na słowo obcy i się zrażą, prawda, że obcy to wróg. No przecież nie tylko bank, a przemysł motoryzacyjny, to mamy wyrzucić. Tak, mamy wyrzucić Opla, Hyundai'a, Toyotę, bo to nie są polskie. I co, wrócimy do syrenek? Albo ze starego Fiata? No to jest po prostu nienawistny absurd, obliczany na to, że ileś ludzi się da nabrać. I nie możemy pozwolić na to, żeby się ludzie tak dawali nabierać.